Drodzy Państwo, pozwólcie, że powitam Was z tego miejsca, chociaż prawie ze wszystkimi się witałem osobiście, bo tutaj takie oficjalne powitanie też ma swoją wartość. Też przekażę Wam pozdrowienia od naszego zboru w Chełmie, który jest zborem bardzo podobny do Was, tak samo istniejącym na takich samych niezależnych zasadach. Od innych zborów, to ostatnio, jakieś półtora miesiąca temu, byłem w zborze Wulka Niedźwiecka, takim samym zborze jak Chełm, jak Wrocław, i oni swoje pozdrowienia dołączyli do mojego bagażu, żebym także zawoził ich pozdrowienia do dalszych braci, z którymi będę miał kontakt. I jeszcze chciałbym, zanim zacznę temat, powiedzieć o tym, że cieszę się z tego, że tutaj w sumie się zebraliśmy, ponieważ łączy nas jedyna prawdziwa jedność, nie organizacyjna, że jesteśmy członkami jakiegoś, chociażby nawet ruchu, prawda, który wysyła i chcesz czy nie chcesz jedzieć, a oni chcesz czy nie chcesz, to się przyjmują. Tylko łączy nas jedność wiary, ta jedyna prawdziwa i ta jedyna wartościowa jedność, która zawsze powinna w chrześcijaństwie obowiązywać, że ci, którzy tak samo wierzą, ci, którzy tak samo widzą Boga i Jego plan, z tego powodu są razem, bo tak samo to postrzegają, a nie dlatego, że przypadkowo, czy mniej czy bardziej przypadkowo znaleźli się częścią jakichś struktur stworzonych poza nimi. A teraz pozwólcie, że przejdę od razu do tematu, bo wiem, że zbór wrocławski jest zdyscyplinowany i 5 minut mogę ewentualnie przedłużyć, ale nie więcej. A nawet nie chciałbym tych 5 minut wykorzystywać, zwłaszcza, że jak słyszę, odwiad będzie oczekiwał, a skoro będzie oczekiwał, bracia będą się rozpraszali po 13:00. Na pewno, gdybym mówił dłużej niż 13:00, to pewnie już uwaga byłaby nieco rozproszona. O czym będę chciał z braterstwem dzisiaj się zastanowić, nad czym będę chciał się zastanowić? Nad błogosławieństwami aaronowymi. Jest coś takiego jak błogosławieństwa aaronowe, znane w całym chrześcijaństwie powszechnie, jako błogosławieństwo, jako pewne sformułowania, pewne słowa, ale niestety chrześcijaństwo głębi tych słów nie rozumie. I nie wie, po co Aaron i jego synowie mieli takie rzeczy w głowie wypowiadać. Bo na pewno nie chodziło Bogu tylko o formułkę powiedz sawi tak i spostępiony. Skończyłeś obrzęd, potem się ukłoń w lewo, w prawo, może trochę kadzidła zapal i poszli do domu. Tylko coś w tych błogosławieństwach aaronowych jest zawarte. Coś, co nas będzie bardzo interesowało. Znajdziemy te błogosławieństwa aaronowe w 4 Mojżeszowej 6 rozdziale. Tam też zajrzymy. 4 Mojżeszowa 6, 22 do 27. Czytamy sobie na razie ten cały fragment, ale dzisiaj nie omówimy wszystkich błogosławieństw. Ale fragment zobaczymy cały. Zatem 4 Mojżeszowa 6, 22 do 27. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz Aaronowi i jego synom. Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich. A więc słowa, które miały być błogosławieństwem dla synów izraelskich. I pada pierwsze z tych błogosławieństw, bo na razie był to wstęp. Pierwszy z nich to werset 24. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Dwukrotnie powtarzana jest tam mniej więcej ta sama myśl. Znamy taki zwyczaj hebrajskiej poezji. Podobna treść wyrażana jest innymi słowami, na zasadzie powtórzenia, lepszego utrwalenia. I tutaj mamy również powtórzone to w 24 wersecie. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. To jest pierwsze i nad tym się zastanowimy dzisiaj i tylko nad tym. Potem mamy na przyszłość. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. To druga część. I ostatnia. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. I tak one wyglądają, błogosławieństwa aaronowe. I gdyby chodziło tylko o ich wypowiedzenie, no to dużo czasu nie zajęło, prawda? A jak będziemy wnikać w sens tych słów, co też to oznacza, to zobaczymy, jaka bogata działalność kogo? Naszego Pana, bo to było powiedziane przez Boga do Mojżesza, żeby przekazał to Aaronowi i jego synom. Wiemy, że Mojżesz to jest nasz Pan, jako taki boski wykonawca, a Aaron to też jest nasz Pan jako kapłan. No i do tego dołączają jego synowie, czyli całe maluczkie statko. I tutaj Bóg zlecił naszemu Panu i maluczkiemu statku, aby takie błogosławieństwa nie tylko wypowiadali, tylko sprawiali, żeby działali, bo tam nie chodzi o to, co było u Żydów, Pan w zakonie, bo tam się wszystko zaczynało i kończyło na wypowiedzeniu tych słów. Ale gdy nasz Pan z maluczkim statkiem w wieku Ewangelii przystąpili do realizacji głębokiego znaczenia tych błogosławieństw, to oni ciężko pracowali, żeby niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Ich błogosławienie i ich strzeżenie ludu Bożego oznaczało ich działalność. Jaka to była działalność? Co w ramach tego robili? To będzie przedmiotem naszych rozważań. Te słowa, jak wspominałem, na szczęście są powszechnie znane. W judaizmie do dzisiaj są powtarzane, ale tylko jako słowa. Podobnie w wielu kościołach chrześcijańskich, łącznie z katolickim, no i protestanckimi. Niektórzy nawet uważają, że jest to dowód Trójcy, bo jest trzy, są takie trzy podwójne błogosławieństwa, a wszędzie, gdzie jest trzy, no to z braku dowodów biblijnych wszystko, co jest gdzieś po trzy w Biblii, to już jest dowód dla zwolenników Trójcy, bo nie mają żadnych dowodów, więc chwytają się wszystkiego, co zapisane jest w systemie trójkowym. A więc mamy tutaj trzy podwójne błogosławieństwa. I teraz sobie możemy zadać pytanie, z czym w narodzie żydowskim, do którego one były pierwotnie zamierzone, kojarzy nam się liczba trzy. Bo skoro były trzy takie błogosławieństwa, to pewnie były adresowane do jakichś trzech grup narodu żydowskiego. Jakie trzy grupy narodu żydowskiego miały być błogosławione poszczególnymi błogosławieństwami wymienionymi przez Arona? Mogą się nam skojarzyć na przykład mężczyźni, kobiety i dzieci. Ale taki podział nie istnieje, jest taki niebiblijny podział, prawda? Bo wiemy, że naród żydowski nie był zorganizowany tak, że mężczyźni, kobiety i dzieci dostępowały pewnych przywilejów, tylko wyraźnie nam się, jak się uświadomimy sobie przybytek, od razu widzimy, że przybytek składał się, Żydzi wokół przybytku byli podzieleni na trzy duże grupy. Byli Żydzi, tak powiedzmy, zwykli, szarzy Żydzi, którzy byli w obozie, byli Lewici, troszeczkę wyższa grupa tych Żydów, specjalnie do tego celu przeszkolona, i byli kapłani. I to są te trzy grupy, do których jest adresowane poszczególne błogosławieństwo, przy czym to pierwsze z wersetu 24, który tylko wyłącznie będzie dzisiaj nas interesował, dotyczy tej najniższej grupy. Bo tak to jest ułożone, tak to Bóg ułożył, że te błogosławieństwa realizowane przez naszego Pana z Kościołem w Jego Ewangelii były adresowane do tych trzech grup osób, żeby pozwolić im przejść do wyższego poziomu. Żeby tych z obozu doprowadzić do dziedzińca, a tych z dziedzińca doprowadzić do świątnicy. Żeby ostatecznie mogli dostąpić łaski zbawienia. Zatem to są te trzy rzeczy i nas oczywiście będzie interesowało to głębsze, głębokie znaczenie tutaj zawarte, mające doprowadzić każdą klasę do wyższego poziomu niż na tym, na którym oni się, od tego, na którym oni się znajdowali. Ci w obozie, jak wiem, nazywamy ich często w Jego Ewangelii w obozie, pokazani są tak zwani nominalni chrześcijanie. Czym się cechuje nominalny chrześcijanin? No, z nazwy chrześcijanin wskazuje, że zna Boga i Chrystusa, stąd nazwa chrześcijanin. Nazywamy go nominalnym z tego powodu, że poza tym, że ich zna i coś tam mówi czasami na na ich temat, to nic więcej z tym Bogiem Jezusem nie ma wspólnego. Mówi, ale nie ma nic wspólnego. To, co nasz Pan powiedział, na ustach mają, ale sercem są daleko. Przychodzą do Boga na ustach, ale sercem są daleko. I ci chrześcijanie pokazani w obozie nie posiadają żadnego usprawiedliwienia przed Bogiem. Z tego powodu, że ich serce jest dalekie od Boga, a to, że na ustach wymieniają takie słowa jak Bóg, Jezus i chrześcijanin i Biblia, to ci się niczego nie zmienia. Można by powiedzieć, że praktycznie nominalny chrześcijanin to jest nadal grzesznik. Nadal grzesznik. No ale przynajmniej słyszał o tym jedynym imieniu, przez które można być zbawieni, bo poganie nawet nie słyszeli. Bo pogan nawet nie możemy nazwać nominalnymi chrześcijanami. Oni, jak widzimy, nie są pokazani w ogóle wokół przybytku. Poganie gdzieś są poza obozem. No, bo w ogóle nie są nawet zgromadzeni wokół tego jedynego imienia, przez które można być zbawiony. I tak jak wszystkie te trzy błogosławieństwa są adresowane do poszczególnych tych grup, czyli do obozu, do dziedzińca i do tych, którzy już dojdą do świątnicy, żeby osiągnęli jeszcze kolejny poziom, kończący ostatecznie się zbawienie, takie czy nie klasie ludu Bożego. I Bóg błogosławi ich przez służbę, którą wykonuje Aaron ze swoimi synami. Podniesiona ręka Arona, tu przy okazji jeszcze nie powiedziałem, a warto powiedzieć, że to prawdopodobnie odbywało się przez podniesienie jednej ręki. W moim przykładzie Biblii Warszawskiej, jakbyśmy zajrzeli do trzecia Mojżeszowa 9:22, to jeśli chodzi o technikę błogosławienia, to zwykle jest to chyba kojarzone, że Aaron podnosił dwie ręce i przykład warszawski nawet tak widzę podawał, ale potem spojrzałem do tak zwanych kodów, bo to jest, to wiecie, co to są kody, prawda? Ten przykład taki dosłowny, to tam jest podana liczba pojedyncza, a to nie ma znaczenia, czy to jest pojedyncza, czy noga. Trzecia Mojżeszowa 9:22. Potem Aaron podniósł swoją rękę, dosłownie, a macie na pewno bardzo swoje ręce, prawda, wszyscy, czy to Biblia Gdańska, czy Nowy Przekład, mówią ręce, liczba noga. jest w oryginale rękę do nich będzie, w stronę ludu i błogosławił go, następnie wstąpił, dokonawszy ofiary za grzech, ofiary całopalne i ofiary spokojne. Oczywiście dla filmowców byłoby może ważne, gdyby film kręcili, to wiadomo, czy ten aktor ma podnieść jedną rękę, czy dwie ręce do błogosławienia. Dla nas nie ma to znaczenia. Wiemy, co jest dla nas ma znaczenie. Że ręka to jest moc, a podniesiona ręka, czy ręce, nieważne, to moc w działaniu. Czyli jak mamy podniesioną rękę Arona, to znaczy, że Aron, nasz Pan, jego synowie, Kościół, używają mocy. To jest ręka, moc, aktywna służba, która właśnie nie ma polegać tylko na tym, że ktoś coś wypowie i pójdzie, tylko wykonuje pracę, działalność ukrytą pod tymi słowami. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. I teraz przejdziemy do rozważenia pierwszego z tych błogosławieństw aronowych. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. To słowo strzeże można równie poprawnie przetłumaczyć podtrzymuje albo utrzymuje, bo to bardziej idea jest podtrzymania i utrzymania. Jak się zgłębi, co się kryje za tym stwierdzeniem, to strzeżenie to raczej nie jest najlepszym polskim tłumaczeniem. Lepiej podtrzymuje, utrzymuje. Niech ci błogosławi Pan i niech cię utrzymuje, podtrzymuje. Dlaczego takie tłumaczenie jest lepsze? Bo to pierwsze błogosławieństwo jest skierowane do obozu nominalnych chrześcijan, żeby podnieść ich na wyższy poziom, żeby doprowadzić ich najpierw w kierunku dziedzińca, a potem wprowadzić ich na dziedziniec do stanu usprawiedliwienia, bo póki co oni nie posiadają żadnego usprawiedliwienia. Zatem to błogosławieństwo dotyczy tych, którzy są w obozie, więc niech ci błogosławi Pan, moglibyśmy od siebie dodać w nawiasie, prawdziwą pokutą, bo pokuta to pierwszy krok dla nominalnego chrześcijanina, dla kogoś, kto się dowie w ogóle o Bogu, o Jezusie, to pierwszy krok w kierunku zbawienia to pokuta. I niech cię utrzymuje, podtrzymuje w tym stanie pokuty. Bo pokuta to nie jest coś, co tylko ma się pojawić na początku życia chrześcijanina, tylko coś, co ma Bóg towarzyszyć cały czas. Bo tak długo, jak długo będziemy grzeszyć i upadać, będzie potrzebna pokuta. Nawet jeśli nam się uda dojść do stanu poświęcenia, to każdy nowy grzech wymaga obowiązkowo kolejnej nowej pokuty za ten konkretny grzech. Chociaż cała droga rozpoczyna się od pokuty jako przeżycia w życiu takiego człowieka, a później ona jest potrzebna po każdym pojedynczym nowym grzechu. I tutaj od razu taka uwaga się nasuwa. Nominalne chrześcijaństwo, które mamy wokół siebie, całe chrześcijaństwo, które istnieje, to w ogromnej większości, w 99% nigdy nie przeżyło pokuty. Dlatego to jest takie właśnie chrześcijaństwo. Dlatego ono jest nominalne, dlatego boimy się chodzić po chrześcijańskich ulicach, boimy spotkać się chrześcijańskich obywateli, bo mogą nam zrobić krzywdę albo komuś innemu. Tak, takie to jest chrześcijaństwo. Oszukuje na każdym kroku, kradnie, wykorzystuje, mówi co innego w lewo, co innego w prawo, zależnie od sytuacji, dnia, okazji. Wszystkie wersje są dopuszczalne, są gotowi wszystko powiedzieć, wszystko zrobić, bez względu na to, jak się ma to do zasad prawdy i sprawiedliwości. A to z tego powodu, że większość chrześcijaństwa przeskoczyło w swoich doświadczeniach z Bogiem etap pokuty. Nigdy nie przeżyli pokuty. Usłyszeli o Jezusie i już się cieszą, że Jezus jest ich Zbawicielem. A jeżeli usłyszymy o Jezusie, to się nie należy cieszyć, że On jest naszym Zbawicielem jeszcze. Ponieważ jeżeli się cieszymy, że On jest naszym Zbawicielem, to znaczy, że On nas zbawi w takim stanie, w jakim jesteśmy. On nie jest naszym Zbawicielem w stanie, w jakim my jesteśmy. On jest naszym Zbawicielem w stanie, do którego chce nas doprowadzić, a zaczyna to od doprowadzenia nas do pokuty. I gdy tutaj Bóg mówi do Arona i jego synów, czyli tak naprawdę do Jezusa i Kościoła, wy w jego Ewangelii doprowadźcie tych ludzi do prawdziwej pokuty. Od tego się zaczyna droga chrześcijanina. Bez tego nie będzie nigdy dalszych etapów. Będzie się tylko zdawało, że są następne etapy, bo się wielu ludziom zdaje, że są i usprawiedliwieni, i Bogu w ogóle poświęceni, oddani, ale naprawdę w żadnym wypadku nimi nie są. I tak właśnie powstało nominalne chrześcijaństwo. Tak powstał już naród żydowski też był w większości nominalny. Wiemy, że w Izraelu tym cielesnym byli nominalni Żydzi, prawda? I byli prawdziwi. Nasz Pan potem powiedział, że o Natanaelu, oto prawdziwy Izraelita, w którego sercu nie ma zdrady. Jeżeli tak powiedział o Natanaelu, o Żydzie z krwi i kości, że jest prawdziwy, to inni Żydzi też z krwi i kości Żydzi, bo się urodzili, tak, Abrahama, Izaak, Jakub z tej linii, no ale z tego wynika, że nasz Pan ich nie traktował za prawdziwych Żydów. No, urodzili się, ale to nie ma znaczenia. Ich urodzenie z Abrahama, Izaaka, Jakuba, bo to nie są prawdziwi Żydzi. I potem w duchowym Izraelu mamy powtórkę taką samą. Ogromna większość, tak jak w cielesnym, idzie w nominalizm. Niewielka garsteczka jest prawdziwy. Bo nie pozwolili. To jest wina naszego Pana i narzędzi, którymi on się posługiwał. To jest wina tych, że nie pozwolili sobie uświadomić, wytłumaczyć, że pokuta to jest pierwszy krok dziecka Bożego w kierunku zbawienia. I to jest to pierwsze błogosławieństwo. Jak nasz Pan z Kościołem realizują to błogosławieństwo? Jak doprowadzają, innymi słowy, ludzi do pokuty? Jak próbują to zrobić, bo ogromna większość nie daje się doprowadzić? Realizują pierwszą swoją funkcję z 1 Koryntów 1:30. Kim się nasz Pan dla nas stał? Pamiętamy, tam są cztery wymienione rzeczy. I pierwsza rzecz, nasz Pan jest, to już jest druga. Najpierw nasz Pan stał się dla nas mądrością. I w ramach mądrości On nas uczy o naszym nędznym, upadłym, grzesznym stanie. Żebyśmy to zrozumieli i poczuli żal, że takimi jesteśmy. I ten etap jest przeskakiwany. Ludzie nie chcą naszego Pana jako mądrości. Swoją mądrość wprowadzają na to miejsce i ewentualnie kolejne etapy działalności naszego Pana, to by chcieli korzystać, chcieli być już chrześcijanami, już zbawionymi, mówią, że są już nowonarodzeni. Niedawno miałem taką właśnie osobę, która mi mówiła, że jest nowonarodzona, zgodnie z tym, co nasz Pan u Jana tłumaczył. No i mówi, no ja mówię, że ja nie jestem jeszcze narodzony, no nowonarodzony, no to żeby się narodzić, to trzeba się najpierw odpowiednio rozwinąć, żeby być gotowy tak jak płód. A ona twierdziła, że już jest nowonarodzona. Ale powiedziałam, a tam w pewnym miejscu nasz Pan mówi, że ci, którzy się narodzą z ducha, to są jak wiatr. To znaczy, że nie widać, jak przychodzą, jak odchodzą. I mówi, to Pani też tak niewidocznie wchodzi i wychodzi? No i nie wiedziała, co wtedy, ale oni się takimi rzeczami nie przyjmują. Biorą tylko fragment, prawda? O, to mi fajnie brzmi, nowonarodzony, narodzi się na nowo. I narodzi patrzą, że o tych nowonarodzonych nasz Pan powiedział, że są jak wiatr. To znaczy, reprezentują dużą siłę, no bo istoty duchowe to potęga, potrafią wiele dokonać, ale ich nie widać. Są jak wiatr, tak nasz Pan porównał nowonarodzonych. Nawet jak spotkamy kogoś, kto będzie twierdził, że się narodził na nowo, zgodnie z tym, co nasz Pan powiedział, to zwróćmy mu uwagę na ten werset. W tym samym zresztą miejscu, w tym samym rozdziale Jana on się znajduje, no ale tak działają właśnie chrześcijaństwo. Jak działa chrześcijaństwo? Jakiś fragment, który mi się spodoba i odwrócenie się od całej reszty, która mi się nie podoba, albo której nie rozumiem i nie chcę zrozumieć. Bo a nuż się okaże, że jakbym zrozumiał, to bym musiał coś zmienić w moim myśleniu, a ja nie chcę, bo ja taką mam swoją wersję chrześcijaństwa. Zatem wracamy do tej pierwszej funkcji. Czyli nasz Pan, jako nasza mądrość, chce nauczyć takiego nominalnego chrześcijana pewnych rzeczy. Chce mu uświadomić i on to robi. To, że w ogromnej większości to nie ma z tego żadnego efektu, to nie wina naszego Pana, tylko opór, niechęć do nauki, do korzystania z mądrości naszego Pana, a używanie swojej własnej mądrości. To tak jak w tej jednej z plag egipskich, gdzie się woda zamieniała w krew. Prawda podawana przez naszego Pana nie podoba się. Jest traktowana jako coś obrzydliwego, od czego trzeba odwrócić wzrok, tak jak ludzie nie mogą często patrzeć na krew. Jak krew zobaczą, to zamykają oczy albo odwracają, no bo krew im się kojarzy jakoś tak nieprzyjemnie. I ta sama prawda się nie kojarzy. Jedna z plag egipskich właśnie to pokazuje. Prawda, którą Pan podaje, przemienia się w krew, w odbiorze ludzi. I co Egipcjanie robili wtedy, gdy woda zamieniła się w krew? Kopali swoje własne studnie. Czyli prawda Twoja, Boże, jest dla mnie nieprzyjemna, odwracam od niej głowę, wykopię swoją własną studzienkę, tam będę miał swoją własną prawdę. Tak to działa. Albo jak Izajasz mówi o tych siedmiu niewiastach, które się jednego męża chwyciły, to też opis piękny chrześcijaństwa. Siedem niewiast pewnego dnia miało się chwycić szaty jednego męża i co miały mówić? Chleb swój będziemy jadły, swoje prawdy będziemy mieli, odzieniem swoim się ubierzemy, to znaczy swoje nauki na temat usprawiedliwienia, świętości i czystości, tylko niech nas nazywają od imienia Twego. Chcemy być chrześcijańskimi kościołami, chrześcijańskimi ludźmi, ale tak naprawdę tylko nazwa mnie nas interesuje. Nic, co Ty masz do zaoferowania, Twój chleb, nie jest nam potrzebny, swoich mamy, Twoje szaty, Twoje nauki o usprawiedliwieniu, to też nas nie interesują, też sobie sami je jakoś zorganizujemy, tylko imię Twoje. Ale wróćmy do tego, jak nasz Pan próbuje nam uświadomić. Każdy, jak słuchając tego, może sobie zapytać, czy wszystko to sobie też uświadomił w swoim życiu. Bo my tutaj w większości, prawda, może w komplecie jesteśmy już po tym oficjalnym pierwszym etapie pokuty, ale że ona jest nam potrzebna przez całe nasze życie, to warto sobie nawet i w tej chwili uświadomić, czy ta pokuta rzeczywiście była w moim życiu i czy jest w moim życiu. No te pierwsze etapy, wiadomo, one troszeczkę są pełniejsze, bo tu trzeba sobie uświadomić pewne rzeczy, z których potem już nie ma potrzeby ponownie uświadamiać, ale warto przejrzeć wszystkie. Zatem, od czego nasz Pan jako mądrość, realizując działalność swoją z 1 Koryntów 1:30, zaczyna? I to trafia, ma trafić do odbiorcy. Jak odbiorca tego nie przyjmie, jak to zlekceważy, zignoruje się, odwróci i wykopi sobie swoją własną studzienkę, no będzie miał odpowiednie z tego korzyści, czyli ich brak. Nasz Pan uświadamia nominalnego chrześcijanina, tego, który się o nim dowiedział, że w ogóle on umarł za niego i jest jego zbawicielem, że ten człowiek jest grzesznikiem i to podwójnym. Dlaczego podwójnym? Dziedzicznie z powodu przekleństwa adamowego, które w genach przechodzi. W genach jest zakodowane przekleństwo. Dlatego prawdopodobnie nasze geny się nie potrafią regenerować bez końca. Regenerują się, regenerują, odtwarzają, nadrabiają tam utracone komórki przez ileś lat życia, a potem z powodu zakodowanego przekleństwa w naszych genach ten proces spowalnia, chylimy się ku upadkowi, pojawiają się choroby w większej liczbie, skóra już się nie może tak regenerować jak kiedyś, no bo wystarczy tylko to odkodować. Pewnie gdyby ludzie potrafili, to by odkodowali, ale jak Bóg zakodował, to człowiek nie odkoduje. Ale gdzieś tam w genach jest ten grzech w naszych obecnych i nas chyli do grobu, umierając, tak śmiercią umrzesz. Czyli jesteśmy dziedzicznie grzesznikami, dziedziczymy to w genach i chcąc, nie chcąc musimy grzeszyć. I dodatkowo jesteśmy grzesznikami za nasze własne, indywidualne grzechy. Bo chyba nikt się nie będzie sprzeczał, że grzeszę tylko grzechami Adamowymi. Czy ktoś z braterstwa grzeszy tylko grzechem Adamowym. Tylko to wszystko możemy za nasze grzechy na Adama zrzucić. Grzeszę, bo takie się urodziłem, ale gdybym był trochę lepszy, to bym mniej grzeszył. A gdybym w ogóle się urodził bez grzechu tego Adamowego, to ja bym w ogóle nie grzeszył. No, prawdopodobnie każe się przyzna, że mamy swoje własne. Do tego, co odziedziczyliśmy po Adamie, jeszcze dodajemy swoje własne grzechy, folgując temu Adamowi. One są dlatego grzechami mieszanymi. Ale być może niektórzy mają takie grzechy, oby nie były one naszym udziałem, gdzie nawet nie ma nikt słabości po Adamie, tylko grzeszy sam w 100% świadomie. Taki grzech, wiem jak się nazywa, lepiej, żeby takich grzechów świadomych nie było, bo odpowiedzialność za nie jest zupełnie inna. To właśnie faryzeusze takie grzechy popełniali, dlatego nasz Pan im powiedział, jakże ujdziecie ognia gehenny. Nawet to, co nie wynikało z przekleństwa Adamowego, zdarzało im się grzeszyć. Czyli to była pierwsza rzecz. Uświadamia ludziom w obozie, którzy usłyszeli o nim, o Jezusie, że są podwójnymi grzesznikami. Potem następnie uświadamia, że z powodu tego upadłego grzesznego stanu powinni odczuwać smutek. Nie powinni być zadowoleni z takiego stanu, w jakim się znajdują. I to zarówno z tych grzechów adamowych, które są dziedzicznie przekazywane i jak gdyby ciążą nad nimi, idą z nimi, za nimi, jak i z tych własnych. I powinni w związku z tym, jak nie są zadowoleni, pragnąć wyrwać się z tego stanu. Jak ktoś nie ma takiego pragnienia wyrwania się z grzechu, to nasz Pan nic mu nie da. Bo nasz Pan nie przyjdzie i nie wyrwie nas z grzechu wbrew naszej woli. On najpierw chce doprowadzić nas do stanu, w którym my chcemy się wyrwać. No, i próbujemy, na ile możemy się wyrwać, i on wtedy nam podaje rękę i będzie z nami współpracował. Każdy wie, że jeśli ktoś nie jest przekonany do czegoś i nie chce czegoś robić, to nawet nie ma mu co pomagać. Pomagalibyśmy człowiekowi, który ma żniwa, i mówi, o, nie dam rady obrobić sam tych wszystkich żniw, mam tyle pola. Sąsiedzie, bracie, pomożesz? No, pomogę. Przyszedłem do pomocy. On mówi, o, to zboże, tu trzeba skosić. To tam, weź tu masz kosę. A ja idę serial w telewizji obejrzę. No to byśmy pomyśleli sobie, jak? To ja ci przyszedłem pomagać, a ty nawet sam nie bierzesz w tym udziału? To ja miałem tylko ci pomóc. To ty głównie powinieneś pracować na tym polu, a ja ci pomóc, bo sam nie dajesz rady. Byłoby to, prawda, lekceważenie i każdy... Myślę, normalny człowiek, gdyby miał pomóc komuś takiemu, to pewnie zaraz odszedł i by powiedział, no to przepraszam, to chyba nie jest właściwe miejsce, ani właściwa osoba do udzielania pomocy, skoro ty masz taką postawę. I trzecia rzecz, która się mieści w działaniu naszego Pana jako mądrości na tym etapie wstępnym, gdzie on chce pobudzić takiego chrześcijanina, który się o nim dopiero dowiedział, ale jeszcze nie dostąpił niczego w swoim stanie, że powinniśmy odczuwać najwyższą miłość do Boga, nasz Pan to podkreślał w swoich, tak, żeby kochać miłego z całej mocy, siły, duszy i tak, a bliźniego jak samego siebie. Dlaczego jest to ważne? Najwyższa miłość do Boga, a do bliźniego jak do samego siebie. Bo jeżeli nie mamy tych uczuć, najwyższej miłości do Boga, a do bliźniego jak do samego siebie, to nie pobudzi nas to do ani wielkiego smutku z powodu grzechu, który popełnimy, ani do nienawiści do tego grzechu, ani do jego chęci porzucenia, ani do żadnych wysiłków, żeby się wyrwać z tego. Nie pobudzi. Dlaczego? Bo jeżeli zgrzeszymy wobec kogoś, na kim nam nie zależy, to machniemy ręką i przejdziemy dalej. Ale jak zgrzeszymy wobec kogoś, na kim nam zależy, no to jeżeli nam zależy, a się trafi nam jakiś grzech wobec tej osoby, jakieś zaniedbanie, to bardzo mamy potrzebę, jest nam przykro i tym bardziej chcemy sprawę naprawić, odwrócić na ile się da. Dlatego jest bardzo ważne, żeby mieć najwyższą miłość do Boga, a do bliźniego jak do samego siebie. Jak te uczucia są w nas obecne, to to jest materiał do zbawienia. Czyli jeżeli jakiś człowiek nie zrozumie, że jest grzesznikiem, to podwójnym, jeżeli nie będzie mu smutno, przykro z tego powodu, że jest takim grzesznikiem, jeżeli nie będzie odczuwał prawdziwej chęci wyrwania się z tego stanu grzechu, w którym się znajduje, i jeżeli nie będzie miał najwyższej miłości do Boga, a do bliźniego jak do samego siebie, to nic z tego nie wyjdzie. No i dlatego nie wychodzi w ogromnej większości przypadków, bo nie jest to materiał do pokuty. Nasz Pan nie może jako mądrość, pomimo tego, że działa, pomimo tego, że to wszystko realizuje, że podnosi swoją rękę, aktywną służbę jako mądrość realizuje wobec wszystkich tych, którzy się dowiadują o Nim, nie doprowadza ludzi do pokuty. Owszem, oni nie odchodzą od Niego, oni przeskakują krok pokuty i od razu, najczęściej są już razu, czują się już zbawieni. Już się czują zbawieni, nawet przeskakują stan usprawiedliwienia z wiary, bo zwykle nie rozumieją takich rzeczy, ale to nie trzeba rozumieć. Pracuje to, że teraz my tak sobie mówimy i o szczegółach, no tylko dlatego, że mamy nauki epifaniczne, które to wypunktowały. No ale zbawienie ludzkości nie zaczęło się od nauk epifanicznych. Było dużo, dużo wcześniej, nawet gdy tych punkcików różnych nie było. Bo to trzeba przeżyć w sercu. To nie potrzeba teorii znać. Więc czy ktoś zwiedział, był tego świadomy, czy też nie, przeżywał to w sercu albo nie przeżywał. Więc jeżeli nie zależy nam na osobach, przeciwko którym grzeszymy, nigdy nie będziemy pobudzeni do tego, żeby pokutować, jeżeli wobec nich jakieś będziemy mieli zaniedbania. Co więcej, może się zdarzyć i często się zdarza, że jeśli ktoś zgrzeszy przeciw komuś innemu, to nawet może odczuwać z tego tytułu radość i zadowolenie. Bo udało mu się kogoś okłamać, oszukać i coś zyskać. Ile tu ludzi kłamstwem zyskuje różne korzyści dla siebie? Ile tu ludzi oszuka chociażby państwo? I sobie VAT nienależny odpisze biznesmen. Setki tysięcy albo miliony złotych. Zadowolony, udało się. Spotka się z kolegą i jeszcze potem się cieszą razem. Nawet czasami świętują z tego powodu, że tyle nienależnego zwrotu podatku, na przykład VAT, uzyskał i będzie mógł to wykorzystać w innym, jakimś innym celu. Ktoś kogoś innego obmówi, żeby samemu urosnąć we własnych oczach, a drugiego obniżyć. Jak mu się to uda, też się cieszy. Ja urosłem, a ten, kogo obmówiłem, zmalał. O to mi chodziło. Pozbawiłem go szacunku wśród innych osób. To jest grzech, ale cieszy. Niektórych cieszy. A może udało się nawet kogoś bezkarnie zabić i z tego tytułu coś zyskać. Faryzeusze tak zrobili. Przecież śmierć naszego Pana, za którą stali faryzeusze, nastąpiła tylko i wyłącznie z powodu zazdrości, jaką oni odczuwali. Bali się, że popularność naszego Pana może zagrozić ich stanowiskom i ich pozycji. Wobec tego tak knuli, tak spiskowali, tak kombinowali, lewo, prawo, czekając na okazję, żeby się pozbyć naszego Pana, łącznie z jego zamordowaniem. Nie ma problemu. Zamordujemy go i będziemy nadal na urzędach i będziemy się cieszyli. I żadnego smutku pewnie nie poczuli z tego powodu. Bo gdyby poczuli, to myślę, że zaraz by się nawrócili w chwili, gdy nasz Pan zmarł. A to, że nie odczuwali smutku, to jeszcze widać, że jak potem poszła wieść, że podobno zmartwychwstał, prawda? To, co jak wiemy, to powiecie, że myśmy zasnęli, przyszli jacyś jego uczniowie, kamień rozsunęli i ciało wynieśli. Czyli nadal kłamstwo. Nie odczuwali smutku. I tak niestety tak działa bardzo, bardzo wielu chrześcijan. I to właśnie ten element smutku z powodu grzechu chciałbym szczególnie podkreślić. Wydaje mi się, że on jest bardzo, bardzo ważny. Gdyby tak mieć sprowadzić grzesznika, stan grzesznika, odczucia grzesznika tylko do jednego, to bym sprowadził, że jeżeli grzesznik nie dojdzie do punktu, w którym jest mu smutno, przykro z powodu grzechu, jaki popełnia, w jakim się znajduje, to nie uda się go wyciągnąć, nie uda się go zbawić. I nikomu się nie uda, także naszemu Panu i Bogu, bo nasz Pan i Bóg, w przeciwieństwie do szatana, szanują wolną wolę. Wobec tego brak współpracy ze strony danej jednostki blokuje działalność Boga Jezusa, bo oni są tylko i wyłącznie wtedy chętni do pomocy, jeżeli jest wolna wola z naszej strony. Dobra wola, że my to chcemy. Natomiast odrzuceni, a to też myśl godna powtórzenia, nasz Pan, Jezus działa, nasz Pan i Bóg działają tak samo. Gdy i my ich odrzucimy, pamiętamy kiedyś brat Robert, nie wiem, czy to w rozmowie prywatnej powiedział, czy w którymś wykładzie, wielu bracie słyszeliście jego wykłady, nie wiem, kiedy dopadło, to przeczytałem, pamiętam z wykładu, że z prywatnej rozmowy, ale pamiętam jego stwierdzenie bardzo piękne, które dobrze okazuje Boga i naszego Pana. I tu znowu ich wielka, no nie wiem, jakim słowem użyć, ich wielka dobroć, niezgłębiona dobroć, niezgłębiona doskonałość, że Bóg jest tylko od ciebie tak daleko, jak daleko go odrzuciłeś. I odrzucony na odległość wybraną przez ciebie, każdy z nas sam wybiera odległość, jak daleko go odrzuca, odrzucony stoi tam i czeka na zaproszenie ponowne. No kto by tak z ludzi zrobił? Wyprośmy kogoś z naszego domu, a po roku zadzwonimy, powiedzmy, no może byś mnie odwiedził? Przyjdzie? No chyba, że nabyśmy go bardzo, może, ale bardzo najczęściej jak ktoś kogoś wyprosi, odrzuci w jakiś sposób, to powie, moja noga więcej tu nie postanie i często do końca życia dotrzymują tego, bo zostali urażeni, zostali wyproszeni, odrzuceni. Bóg owszem też odchodzi natychmiast i czeka w odległości, jak na jaką go odrzuciliśmy. No, ale wracamy do tego smutku. Więc znaczenie smutku z powodu grzechu. Wszelkie zmiany na lepsze, i to we wszystkich dziedzinach życia człowieka, zawsze rozpoczynają się od niezadowolenia z istniejących warunków. Od smutku z powodu sytuacji, w której to się znalazł. Jeżeli ktoś jest zadowolony z warunków, które ma, chociażby z mieszkania, w którym mieszka, no to będziesz dążył do jego zmiany? No nie. Musi coś mu w tym mieszkaniu czegoś zabraknąć. Miejsca, standardu, nie wiem, wszystko jedno. Jest niezadowolony z czegoś i próbuje to zmienić na lepsze. To jest normalna zasada, to pobudza do działania. Nie inaczej jest z pokutą. Jeżeli ktoś ma przeżyć pokutę, to musi być niezadowolony ze stanu, w którym się znalazł, stanu grzechu, w którym jest. Ten grzech jest mu ciężki, doskwiera mu, jest mu przykro, bo widzi, jak grzeszy i potem się źle czuje z tego powodu. Ja chciałbym się uwolnić, chciałbym mieć większy komfort psychiczny, żeby nie musiał sam przeżywać później takich myśli, że on tak się zachował, tak powiedział, jak mu teraz głupio, czasami można naprawić, czasami nie można. Czasami osoba, wobec której coś zawiniliśmy, już nie żyje, no i coś tam znowu, przychodzą wyrzuty sumienia, a ktoś nie żyje, jak naprawić grzech wobec osoby, która nie żyje? Przychodzą wyrzuty sumienia, a czy wiemy, że wyrzuty sumienia to nic gorszego? Wyrzuty sumienia potrafią człowieka zniszczyć. Więc dlatego też lepiej, jak przeciwko komuś zawinimy, załatwić sprawę jak najszybciej, żeby nie doszło do sytuacji, że pojawia się wyrzuty sumienia bez możliwości naprawienia tej sytuacji, na przykład, bo ktoś umrze. To jest jedna z najgorszych uczuć człowieka. Wyrzuty sumienia, jeżeli go prawdziwe dopadną, no bo wielu grzeszników nie dopadają wyrzuty sumienia, prawda? Nagrzeszy i jest mu dobrze z tymi, ale jak przyjdzie taki moment, że pojawią się z jakiegoś powodu wyrzuty sumienia, a już nie będzie szansy naprawienia, mogą zniszczyć mu resztę życia. Zatem pokuta, czyli pożałowanie stanu, w którym tak, odczucie niezadowolenia ze stanu, w którym się znajdujemy i chęć wyjścia z tego stanu, może się pojawić wtedy, kiedy jest ten realny, prawdziwy smutek. A jeśli grzesznik grzeszy i to przynosi mu radość, zadowolenie, to na pewno nigdy nie przestanie grzeszyć. Musi być taki moment w jego życiu, że z jakiegoś powodu grzech napełni go smutkiem i żalem. Może najpewniej to się dzieje wtedy, kiedy ktoś boleśnie sam odczuje skutki tego grzechu. Na własnej skórze się przekona, to może go pobudzić. Czasami nie jest nawet aż to potrzebne. Wystarczy, że coś, nie wiem, usłyszy, zobaczy jakąś sytuację życiową, przez skojarzenie odniesie to do siebie, mówi, a ja tak coś podobnie, a ja tak się, o te się tak zachował, a ja w podobnej sytuacji, jak jeszcze raz zrobiłem tak, o jak to było nieładnie, bo to co widzę, to mi się podoba, to takie szlachetne, ale jakiś lat temu miałem podobną sytuację, rzeczywiście nie postąpiłem tak szlachetnie, jak widzę kogoś innego, o to. I to może to być takim punktem wyjściowym, pomoc może go poruszyć i w ten sposób napełnić skutkiem. Jest to bardzo dobry stan wyjściowy do pokuty. W 2 Koryntów 7:10 Paweł mówi o dwóch rodzajach smutku, o tym smutku chwilę teraz mówię, więc jeszcze ten wątek zakończę cytatem 2 Koryntów 7:10. Tam Paweł mówi o dwóch rodzajach smutku. Jeden nazywa inaczej, a drugi inaczej. Zobaczmy. Smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie. A wiemy, że upamiętanie to nic innego jak tak, bo to jest grecka metanoia. To jest właśnie pokuta. Czyli jakby zmianę myślenia, zmianę kierunku od tego, jaki dotychczasowo obowiązywał w naszym życiu. I to jest smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu. Bo stawia człowieka na drodze do pokuty. Ten pierwszy ważny krok. I nikt go nie żałuje. Chociaż będzie mu smutno i przykro przez jakiś czas. Ale no, przeżyje ten smutek, tą gorycz, czyli nie będzie tego żałował, bo on ostatecznie postawi go na drogę do zbawienia i go wyprowadzi z tego stanu i doprowadzi do takiego, w którym nie będzie musiało być mu ani przykro, ani smutno z powodu stanu, w jakim jest. Smutek zaś światowy albo według świata sprawia śmierć. Bo dobije go zupełnie. Prędzej czy później go dobije. Judasz po grzechu był smutny. Bo wiemy, że aż popełnił samobójstwo. Jakim smutkiem był napełniony? Według Boga czy według świata? Odpowiedź jest oczywista. Skoro sprawił śmierć, to nie był to smutek według Boga. Nie był w stanie smucić się według Boga, ponieważ popełnił grzech, lekceważąc swojego własnego mistrza, wiedząc, z kim ma do czynienia, przejął kontrolę. On nie miał wątpliwości. Pamiętam później, jak apostołowie tłumaczyli Żydom, że zabili, kogo zabili, ale oni inaczej się mówią, ale wiemy, że z nieświadomości tego uczyniliście, tak jak wodzowie albo książęta wasi. W jaki sposób można było usprawiedliwić, chociaż dozą nieświadomości prawdziwych zabójców naszego Pana. Judasz nie miał ani 1% nieświadomości. On doskonale wiedział, kim jest Jezus, że jest Synem Bożym, dlatego to, co on zrobił, jest gorsze od tego, co zrobili Żydzi. Ponieważ on, nie mając żadnych wątpliwości, kim jest Jezus, przejął nad nim kontrolę. Jezus mówi coś o śmierci, a on mówi, co ty tam mówisz o śmierci? Ja tu tak ci zaaranżuję sytuację, bo cię wydam, przyjdą cię aresztować, no ale przecież ty, Syn Boży, nie pozwolisz się aresztować, nie pozwolisz się zabić. Ty w końcu sięgniesz po tą swoją moc, którą wiem, że posiadasz i zrobisz to, co ja chcę. Zaprowadzisz swoje królestwo, bo ja chcę, żebyś zaprowadził. I to jest właśnie grzech Judasza, że będąc sługą, miał odwagę wobec własnego Pana, co do którego wiedział, że jest Synem Bożym w 100%, przejąć nad nim kontrolę i kierować jego działalnością, jego życiem. Chciał sterować nim, żeby robił on tak, jak Judasz sobie zaplanował. Wszystko to, co Bóg w Biblii ma do powiedzenia ludziom na temat zbawienia, przemawia tylko do tych, którzy doszli do punktu pokuty, którzy ją przeżyli. Podkreślam to, bo to jest bardzo ważne, to jest powód, dla którego chrześcijaństwo jest takie, jakie jest. Większość chrześcijaństwa nie przeżyła tego pokuty i tej pokuty na początku i nie przeżywa jej nawet gdy grzeszy. Grzeszy i zostawia to tak. Nawet jeśli się nie cieszy z tego powodu, niektórzy się cieszą, niektórzy się nie cieszą, ale ogromna większość albo się cieszy, albo zostawia to bez niczego. Według takiego polskiego powiedzenia, jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takim nie masz, więc czemu się dziwisz, że grzeszę? To chyba twoja wina. Bo mnie takim stworzyłeś, więc ja chyba sobie nie mam nic do zrzucania. Nie grzeszę więcej niż inni, albo nie więcej niż muszę. A urodziłem się taki, jaki mnie stworzyłeś. Brak szerokiego oddziaływania Biblii na ogół chrześcijan jest wynikiem braku prawdziwej pokuty w sercach ludzi. No i teraz chciałbym użyć pewnego obrazu biblijnego ze Starego Testamentu. Bardzo lubię obrazy Starego Testamentu, dlatego bardzo lubię brata Johnsona, bo on te obrazy Starego Testamentu nam często wyjaśniał. Bo w obrazach Starego Testamentu mamy pokazane szczegóły na temat tego, jak Bóg widzi pewne procesy w życiu dziecka Bożego. W tym przypadku szczegóły na temat pokuty. Jak Bóg widzi pokutę, co tam powinno następować? Ja już powiedziałem, że smutek, ja opisałem, ale mamy obraz biblijny, który pokazuje jednoznacznie przez trzy etapy, przez trzy procesy, po kolei od czego się zaczyna, przez co przechodzi, na czym się kończy. Jak przejdzie przez te trzy procesy, jest gotowy dopiero wtedy na Jezusa i na usprawiedliwienie z wiary. Nie przejdzie tych trzech procesów, Jezus nic mu nie zrobi. Nic mu nie da. Jest w najlepszym wypadku głupim budowniczym, któremu się zdaje, że słyszy różnego rodzaju nauki kościelne, religijne, tam, tu, czy ówdzie i że z tego powodu już zbawienie jego jest zapewnione. Ten obraz, prawdziwy obraz pokuty znajdziemy w 4 Mojżeszowej 8 rozdziale. Udajmy się tam. 4 Mojżeszowa 8, 5 do 7. Znowu przemawia Pan do Mojżesza, czyli Bóg do naszego Pana, jako swojego wykonawcy, który realizuje boski plan wobec ludzi. 6. Tak przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Odłącz albo weź spośród synów izraelskich lewitów i oczyść ich, a tak postąpisz z nimi, aby ich oczyścić. Pokrop ich wodą oczyszczającą grzech. Oni ogolą brzytwą swoje ciało. W oryginale jeszcze jest słowo całe ciało. Nie wiem, czy to niektórzy bracia. Biblia Gdańska ma wszystko ciało. Jest, bo Biblia Warszawska zgubiła gdzieś ten element wszystko ciało, całe ciało. O, tam jest podkreślone, że ma być całe ciało ogolone. To jest ważna myśl. Oni ogolą brzytwą całe, wszystko swoje ciało, wybiorą swoje szaty i Biblia Warszawska błędnie tutaj kończy i niech się oczyszczą. A jak Gdańska kończy?
Czystymi będą.
Znowu dobrze. Ja bym lubił Biblię Gdańską, gdyby mówiła tak po polsku, po nowemu. bo ona jest częściej bardziej poprawna, chociaż często używa języka, którego ja nie rozumiem. Dlatego przyszedłem na Biblię Warszawską. Ale dlaczego właśnie tutaj, ale myślę, że wielu braci, szczególnie młodsi wiekiem, pewnie też korzystają z Biblii Warszawskiej, więc zauważmy, że w wersecie 7, gdy jest wymieniona po tym wymienieniu pokropienia wodą oczyszczenia, po ogoleniu brzytwą i po wybraniu szat, jest powiedziane i niech się oczyszczą. Czyli sugeruje jakiś czwarty proces oczyszczenia. I niech się oczyszczą, podczas gdy nie ma już czwartego procesu. Po prostu i czystymi będą. W wyniku trzech pierwszych procesów, kropienia wodą oczyszczającą, golenia brzytwą i prania szat, będą czystymi, to jest koniec. A tłumacze Biblii Warszawskiej przez dodanie tego niech się oczyszczą, jeszcze sugeruje, że coś mają zrobić po tych trzech procesach, że jeszcze się mają jakoś oczyścić, nie wiadomo jak, bo nie ma szczegółów żadnych, no bo nie chodzi o to, niech się oczyszczą. I czystymi będą. Także kto ma nowsze przekłady, to niech zauważy tę subtelną różnicę w tymże wersecie. I czystymi będą, albo i będą czyści, gdy te trzy rzeczy wypanają. I tutaj mamy, zobaczymy, czym ta prawdziwa pokuta jest i dlaczego o nią jest tak trudno. Tak trudno. Werset szósty jest pierwszy tutaj. Tu jest w sposób powiedziane, odłącz albo weź spośród synów izraelskich lewitów i oczyść ich. Tak jak mówiliśmy, byli synowie Izraela pokazani w obozie i teraz spośród synów izraelskich trzeba wziąć pewną grupę lewitów, ale zanim oni nimi będą naprawdę i będą mogli służyć jako tacy, jako lewici, to muszą przejść pewne procesy. Gdyby nie będą, jeśli nie przejdą procesu z wersetu siódmego, nie będą mogli służyć jako lewici, nawet jeżeli się urodzili z odpowiedniej gałęzi, to oni tutaj są od nich zabrani z narodu żydowskiego, ale to ważniejsze jest, żeby ich przygotować, ich oczyścić, a nie ich urodzenie. Werset szósty bardzo ładnie brat Johnson w ósmym tomie epifanicznym, że tak powiem, podsumował. Co to znaczy weź, odłącz, tak, spośród synów izraelskich tych lewitów? Dlatego taki mały fragmencik sobie odczytam od brata Johnsona z ósmego tomu, strona 483. Bo zrobił to tak pięknie, że jak będę mówił, to będę mówił to samo, a brat Johnson na pewno zrobi to lepiej. Także pozwólcie, braterstwo, że na temat brania, jak on brał, odłączał, że te pierwsze procesy, to takie pierwsze procesy przygotowawcze do tego, żeby, można powiedzieć, takiego Izraelite krok albo dwa kroki do przodu wysunąć z tego obozu. Zrób dwa kroki w kierunku dziedzińca. No dwa tam może ich trzeba potem zrobić wiele, wiele więcej, ale te dwa tak się jakoś odłączę, takie te wstępne procesy. Braterstwo, to odłączanie, to branie, no w tym tomie, no tak w tym tomie ósmym tak opisuje. Nasz Pan odłączał prospektywnych, czyli przyszłych, tych, którzy jeszcze nie są usprawiedliwionymi, ale którzy nimi się staną, jak przejdą te procesy. Nasz Pan odłączał prospektywnych, przyszłych usprawiedliwionych z wiary od reszty antytypicznego obozu przez wiele opatrznościowych działań, które często obejmowały kształtowanie jeszcze przed narodzeniem, udzielając im dziedzicznych cech odpowiednich do stanowiska antytypicznego lewity, czyli kogoś, kto będzie już usprawiedliwiony. Czasami oznaczały one mniej lub bardziej nieprzyjemne doświadczenia z grzesznikami w antytypicznym obozie, żeby wzbudzić w nich stan niezadowolenia, smutku, nieprzyjemne doświadczenia z tymi innymi. Chciałbym od tego odejść. Zawsze oznaczały one mniejsze lub większe cierpienie, którego celem było uświadomienie im niezadowolenia płynącego z grzechu i zaszczepienie pragnienia sprawiedliwości. Często korzystnie wpływały też one na nich, kierując ich do Boga i sprawiedliwości. Tym czterem rodzajom doświadczeń w mniejszym lub większym stopniu towarzyszył jeszcze jeden. Doświadczenia z pewnymi naukami religijnymi, dostosowanymi do antytypicznego obozu. Do tych, którzy w mniejszym lub większym stopniu dążyli do łączności z Bogiem, lecz nie przechodzili ze stanu grzeszników w obozie do stanu pokuty, pokazanej w otwartej przestrzeni między obozem a przybytkiem. To właśnie przy pomocy tych pięciu rodzajów doświadczeń, czterech opatrznościowych i jednego edukacyjnego, nasz Pan odłączał, brał prospektywnych usprawiedliwionych z wiary od innych grzeszników w odróżnieniu od nich oczyszczania i poświęcenia, które następowały później. No i teraz możemy przejść do pierwszego kroku. Czas dzielimy dowolnie? Czy jakieś małżeństwo macie? Jeszcze 8. Czy niedowolnie? Tak. Dobrze. Bo ja, to jest jeden temat na dwie części. Czy przerwę w tej chwili, czy w drugim momencie. I tak dwie części nam to nasze zajmie. Zatem omówimy sobie na pewno, myślę, w tym czasie przynajmniej całą pierwszą część, to znaczy kropienie wodą oczyszczającą grzech. Ten pierwszy etap takiego już prawidłowego oczyszczania, bo jak zostali odłączeni przez te dalsze doświadczenia, które przeżywali będąc członkami różnych społeczności religijnych w chrześcijaństwie, tam dostali przez Boga doprowadzenie do stanu ogólnie mówiąc niezadowolenia, smutku z warunków, z tego, co ich tam spotykało, i także pod względem sytuacji życiowych, w których byli, bo na przykład wszyscy wokół nich kłamali, oszukiwali i ich to zachęcali, żeby tak samo było, oni się źle w tym czuli. Jak tak próbowali robić, jak cała reszta, to potem się źle czuli z tym, że oni tak kłamią. No i jakoś mówię, nie pasujemy tutaj, tak? No jesteśmy tutaj, to nasi sąsiedzi, mamy jedno zgromadzenie, jeden kościół taki czy inny, no ale takie standardy takie tutaj, no co tak, będziemy się zmuszać do takiego stylu życia, nie czujemy się to u siebie. To są te procesy. A do tego jeszcze potem nauki pewne nauki, na ile tam oni mogli je zrozumieć i coś tam się, no i stan niezadowolenia. To są przychodzili. Teraz to jest właśnie gotowy, żeby takiego, po tych dwóch symbolicznych pierwszych krokach przygotować na kolejne kroki i do tego dziedzińca, do tej bramy, żeby go doprowadzić. Więc pierwszy z tych elementów to pokrop ich wodą oczyszczającą grzech. I o tej wodzie chcielibyśmy teraz chwilę porozmawiać. Co to była za woda? Skład tej wody jest podany w czwartej Mojżeszowej, ciągle czwarta Mojżeszowa dzisiaj. Czyli nie szukamy nowej księgi, tylko troszeczkę do przodu, rozdział 19. Czwarta Mojżeszowa, 19 rozdział, 9 i 17 werset. Tak wybieram, bo jest cały rozdział prawie o tej wodzie, ale wybieram tylko to, co nas interesuje, żebyśmy zobaczyli, co to była za woda. Czwarta Mojżeszowa, 9 werset. A człowiek czysty zbierze popiół z jałówki. Jałówka była spalana i popiół był do wzięcia po jej spaleniu. Człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki i złoży go poza obozem w czystym miejscu i będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to oczyszczenie z grzechu. Czyli już widzimy, że ta woda oczyszczająca z grzechu składała się głównie z popiołu po spaleniu jałówki i miała być złożona w czystym miejscu, łatwo dostępnym. Każdy, kto potrzebował, mógł sobie tej wody, tego popiołu wziąć. I werset 17. Wezmą tedy dla tego nieczystego nieco z popiołu z pogorzeliska, po oczyszczeniu z grzechu i naleją nań do naczynia żywej wody. To są dwa składniki. Werset pierwszy mówił nam, że jest popiół jałówki, werset 17 dodaje, że popiół tej jałówki był mieszany z wodą żywą, czyli taką bieżącą wodą, którą oni tam gdzieś sobie brali i te dwa elementy łączyli w jedno. Pojawia się pytanie, co to może oznaczać? Bo to tam był tylko popiół po jałówce i woda. I dla Żyda nie znaczyło nic. Poza faktem, że trzeba zrobić tak, jak Bóg kazał. Chociaż może wydawać mi się to dziwne, niezrozumiałe. Bóg kazał, trzeba zrobić. I mieli robić, prawda? Mieli robić, bo tak w ten sposób okazywali posłuszeństwo Bogu. No ale dla nas, nas ciekawi, co też się pod tym kryło. Popiół to jest ślad po czymś, co było, ale już nie ma. Tak jak byłby budynek i się spali, to potem przychodzimy, to był piękny kiedyś budynek. No tak, ale był pożar. Nie słyszałeś, tydzień temu był pożar? No nie było mnie tutaj. No ale widzisz, ile popiołu jeszcze nie posprzątali. A no tak, popiół jest śladem po tym, co było, a czego już nie ma. Dlatego go też popiół bardzo dobrze pokazuje prawdy związane z historiami z przeszłości. Z osobami, które były, ale już ich nie ma. Ale chociaż ich nie ma, to ich historie, opisy tego, co oni robili, kim oni byli, jak oni działali, wciąż są dostępne. Popiół jest dostępny. I to ma być pomocne, ten popiół ma być pomocny w oczyszczeniu z grzechu. Jeżeli zajrzymy teraz bo tak nie chciałbym tylko powiedzieć, co to prawda, bo jest zawsze zwolennikiem, że wszystko ma być, że tak powiem, po kolei zrozumiałe, najlepiej jak pochodzi z Biblii, prawda? I nawet nie cytować żadnych ze sług, no bo wtedy będzie to od sługi. Sługa ma mi pomóc zrozumieć Biblię, ale sługa nie jest po to, żebym ja mówi, że to znaczy tak i tak, bo ten sługa tak napisał. Bo wiemy, że natchnienie działało tylko wtedy, kiedy byli pisarze Biblii. Zatem próbujemy dojść przy pomocy sług, jak najbardziej, przy pomocy tych, których Pan trzymał w swojej prawej dłoni, dojść do tego, co też to oznacza. Więc próbując teraz zobaczyć, co to mogłoby oznaczać, możemy zajrzeć do listu do Żydów, 9 rozdziału w wersecie 13, znajdziemy informację o tej jałówce. Że ona miała pewne znaczenie, bo jest do niej aluzja w Nowym Testamencie. Żydów 9:13. I okazuje się, przeczytajmy, zobaczymy, co to pisze. Wszystko, czego potrzebujemy, jest. Bo jeśli krew kozłów i wołów, albo cielców, bo to woły to cielce, różnie tam oddają, bo jeśli krew kozłów, czy tych pańskich, można powiedzieć, i wołów cielców, i popiół jałowicy, mamy popiół jałowicy, kropiący tych, którzy uczynili się nieczystymi, uświęca ich po oczyszczeniu ciała, o ileż bardziej i tak dalej, krew Chrystusa, ale krew naszego Pana nas nie interesuje, bo jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Na razie chcemy tylko zobaczyć tą jałowicę i zobaczmy, że jałowica jest tutaj wymieniona obok kozłów pańskich i cielców składanych w dniu pojednania i miała jakiś związek z oczyszczeniem z grzechu. Ona kropi tych, którzy uczynili się, tak jest zasłownie, kropiący tych, którzy uczynili się nieczystymi, uświęca po oczyszczeniu ciała. I tutaj Paweł argumentuje, skoro krew zwierząt tam składanych w typie kozioł, cielec, kozioł pański, no i jałowica, miały jakiś wpływ po oczyszczeniu ciała, bo Żyd mógł tam pójść i się oczyścić, jak był nieczysty, no to chyba ta rzeczywistość, czyli krew naszego Pana, która tam była pokazana w tych cielcach czy kozach pańskich, prawda, dla Kościoła, to chyba ma jeszcze większe znaczenie. Czyli wyraźnie pokazuje, że tak jak nasz Pan pokazany w cielcu, czy jak kościół pokazany w koźle pańskim, mają wpływ na oczyszczenie z grzechu, no to ta jałowica też miała jakiś tam wpływ. Oczywiście nie był on dokładnie taki sam, nie był dokładnie taki sam, z tego powodu, że krew jałowicy nie była traktowana tak samo jak krew cielca i koza pańskiego. Więc znowu wracamy do 4 Mojżeszowej 19, żeby zobaczyć, co robiono z krwią jałówki. Bo tylko wcześniej przeczytałem, że ją spalano ją tak poza obozem na proch. Ten proch tam leżał w czystym miejscu, dostępny dla każdego, łączony z wodą. No a z krwią, bo przecież jak zabijano jałówkę, to też było zwierzę, miało też krew. To 19 rozdział, tak, 4 Mojżeszowej, werset 4 nam odpowie. Eleazar kapłan weźmie nieco krwi jej na palec i pokropi jej krwią 7 razy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Czyli widzimy zupełnie inne potraktowanie. Krew jałówki nie była wnoszona poza zasłonę, nie była kropiona na ubłaganie, jak w przypadku cielca czy koza męskiego, tylko z obozu w kierunku przybytku była kropiona. Dlaczego tak? Żeby pokazać, że ona ma pewien związek z oczyszczeniem, tylko że krew cielca ma związek bezpośredni, bo krew cielca idzie prosto do boskiej sprawiedliwości na ubłaganie i była kropiona, a krew jałówki z dużej odległości, tylko w kierunku. No czy można pięknie pokazać jej pośredni, bardziej luźny związek z oczyszczeniem? No lepiej tego nie można pokazać, dlatego tak bardzo lubię obrazy biblijne, bo pokazuje, ma związek, w kierunku przybytku działa, tam mieszka Bóg symbolicznie, ale nie można z tą krwią wejść i przedstawić jej na ubłaganie jako wartość, tak jak to było w przypadku cielca. Czyli musi ona symbolizować osoby pośrednio. Nie bezpośrednio, tylko pośrednio związane z oczyszczeniem grzechu. No i teraz pytanie, jakie to mogą być osoby z przeszłości, bo popiół, pośrednio związane z oczyszczeniem grzechu, bo krew tego zwierzęcia, w którym one są pokazane, była tylko kropiona z dużej odległości w kierunku przybytku. Gdy zajrzymy znowu do Nowego Testamentu, to Paweł i Jakub wyraźnie wydają się wskazywać, że chodzi o wiernych Starego Testamentu. List do Żydów 12:1. Żydów 12:1. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Powtórzę raz jeszcze początek 12 wersetu, pierwszego z 12 rozdziału. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Do jakich świadków on się odnosi? Do tych, których wymieniał w 11 rozdziale. Cały 11 rozdział. Wiemy, kto tam jest opisany. Więc on dla wszystkich już tak powymieniał tych bohaterów Starego Testamentu, to mówi, że mając około siebie tak wielki obłok świadków, czy na których możemy patrzeć i z których możemy brać przykład, bo czytamy, jak oni się zachowywali, proszę bardzo, mówi nawet niektóre rzeczy ja sam, Paweł mówi, wam tutaj przypominam, a o niektórych innych możecie poczytać sobie bezpośrednio w Starym Testamencie. To mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy siebie wszelki ciężar i grzech. Też oraz sugeruje wyraźnie, że to jest pomoc dla nas do odrzucania grzechu od nas. Bo skoro oni mogli, skoro Józef mógł się zachować tak, jak się zachował, to czy ja nie mogę się zachować tak jak Józef? Skoro Mojżesz postąpił tak, jak postąpił, to czy dla mnie to jest absolutnie niemożliwe? Czyż Mojżesz nie był tym samym biedom poddany jak i ja? On mógł, a ja nie mogę? Bo ktoś powie, o, z naszym Panem się nie będę równał, doskonały z niedoskonałym, no to ja wzór niedościgły, no to od razu nawet nie będę próbował, bo i tak mi się nie uda. Ale jak się porównamy z innym grzesznikiem, z innym niedoskonałym i zobaczymy, co on potrafił, no to chyba ja też bym mógł, przynajmniej mógłbym spróbować, nawet gdyby mi się tak nie udało, jak jemu. Ale jeszcze Jakub, 5 rozdział, bo obiecałem, że będzie dwóch apostołów. Więc Jakuba, piąty rozdział, 10 i 11 werset. I tu mamy jeszcze w prawdzie wprost powiedziane. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Tam wtedy, w Starym Testamencie, ci prorocy. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Więc mówi tutaj na przykład, no patrzcie chociaż na Joba. Wytrwajcie tak jak Job wytrwał i zobaczcie, jak to się skończyło w jego przypadku. To więc jak was spotykają podobne rzeczy, wytrwajcie. A podobne zakończenie spotka i was, skoro spotkało Joba. Natomiast ta woda, z którą ten popiół był mieszany, wydaje się wskazywać na antytypy historii Starego Testamentu, które rozgrywały się później w jego Ewangelii. Właściwie wciąż się, można powiedzieć, rozgrywają, ale większość z nich jest już rozegrana. I one także mają oczyszczający wpływ na słuchaczy i czytelników. Jednak w wieku Ewangelii wydaje się, że głównym elementem oczyszczającym jest jednak sam popiół. Bo antytypy historii Starego Testamentu w wieku Ewangelii dopiero się rozgrywają. I nawet jak się już rozegrają, są przez większość chrześcijan niezrozumiałe. Tutaj wiem, że braterstwo bada cienie przybytku. Wydaje, o ile dobrze pamiętam, bratusze cienia przybytku sugeruje, że popiół jałowicy, połączony z tą wodą żywą, główną rolę do odegrania będzie miał w wieku tysiąclecia, żeby była pomoc dla podnoszenia się rodzaju ludzkiego w wieku tysiąclecia. I teraz widzimy, i słusznie napisał, bo skoro popiół jałowicy, historię Starego Testamentu, połączone z wodą żywą, z antytypami tych historii, które rozegrały się w jego Ewangelii. I wtedy, jak połączymy te dwie rzeczy, czyli musimy mieć wszystkie historie Starego Testamentu przed nami, mamy je w Starym Testamencie, musimy mieć antytypy tych historii rozegrane w jego Ewangelii, rozgrywają się one, są przez większość chrześcijan nierozumiane, ale nie muszą, bo większość chrześcijan i tak się z tego nie korzysta. Jeszcze nie dają się kropić oczyszczającą wodą zmieszaną z popiołem jałówki, bo to jest tak naprawdę na wiek tysiąclecia trzymane. Ale popiół jest dostępny i my korzystamy. Chociaż niektóre rzeczy, myślę, że nawet ogólnie nominalnie chrześcijanie rozumieją jako antytypy. Wydaje mi się, że na przykład ofiarowanie Izaaka przez Abrahama, nawet chrześcijanie tacy po stronie wokół nas rozumieją, że ten Izaak to chyba nasz Pan. Tak to pasuje, prawda? Ofiaruje swojego syna. A już na pewno, bo to czytałem sam osobiście, że na pewno podróż Izraela do Kanaanu, to wszyscy wiedzą, to jest podróż, tak chrześcijanie ogólnie, że to jest podróż do Królestwa, prawda? I chociaż mogą nie wiedzieć poszczególne etapy, co tam te morze oznacza, jak przechodzili te różnego rodzaju problemy, to ogólnie, że to symbolizuje podróż chrześcijanina do Królestwa, czyli już nawet jakieś tam tak zwane antytypy, które w wieku Ewangelii się wydzielają, też zrozumieją. I teraz jak my w wieku tysiąclecia otrzymamy zapis wieku Ewangelii i wszystkie rzeczy, które rozegrały się w wieku Ewangelii, o które nawet my dzisiaj nie wiemy, to znaczy bohaterstwo członków malutkiego statka, to co ich spotykało, jak oni umierali za tą prawdę i co, i pewne rzeczy wiemy, ale są szczątkowe, czasami nie są pewne te informacje, a gdy one dostaniemy je w pełnej klasie, w pełnej formie i ciało się dostanie, jaki będzie to potężny bodziec, jak się takim czymś kropnie takiego restytucjonistę, znaczy początkującego restytucjonistę, stanie z grobu i prawdy Starego Testamentu i antytypy tych prawd z Nowego Testamentu, to tak, raz, że on się zachwyśnie, że Bóg w Starym Testamencie pokazał rzeczy, które miały się rozegrać do wieku Ewangelii. Równoległość tych obrazów, z tego i z tego. Wystarczyło tylko, żeby ludzie chcieli słuchać i dzisiaj im wziąć rozdział Abraham i Izak i powiedzieć wykład Abraham ofiaruje Izaka, jak to jest ofiarowanie przez Boga naszego Pana i próba miłości dla samego Boga, jak on tam podróżuje, tam są dni, tam są dwa, to wszystko coś znaczy. Ludzie tego nie rozumieją, ale gdyby pozwolili sobie powiedzieć i chcieli to rozważyć, to nawet dzisiaj, jak tutaj stoimy, gdyby oni to chcieli tylko posłuchać antytypu, chociażby Abraham i Izaka, na pewno by ich ruszyło. Połowa ludzi by wyszła z postanowieniem innego życia od tej pory prowadzić, niż było do tej pory, ale uprzedzenie nie pozwala nawet zacząć słuchać. Uprzedzenie sprawia, że nawet do ręki nie wezmą takiej literatury, która tytuł jakiś dziwny nosi, a w ogóle brak zainteresowania sprawami religijnymi też ich trzyma tam z jakiegokolwiek źródła, by to nie było. Te tematy ich nie interesują, bo nie jest czas dla nich. Wciąż jest zbawienie z wyboru. Więc liczne historie mężów Starego Testamentu zawierają w sobie potężny bodziec do reformy i naprawy charakteru przez naśladowanie i kopiowanie. Jak ktoś przeczyta sobie o Ablu, Abrahamie, Izaaku, Jakubie, Mojżeszu, Józefie, to w wielu umysłach, sercach takich młodych ludzi, którzy gdzieś tam czytali o tym, słuchali na tak zwanych szkółkach niedzielnych, które, prawda, były dawniej w kościołach robione I on sobie, to taki młody, taki dżentelmen młody sobie powiedział, o, ja chcę być taki jak Jakub, albo jak Józef, albo jak Mojżesz. Chcę go naśladować. Ale nawet te negatywne przykłady w Starym Testamencie, bo też są negatywne, mają pobudzający wpływ jako ostrzeżenia przed grzechem. Jak to sobie poczyta o postępowaniu braci Józefa, jak go sprzedali do Egiptu, to nie w jednym sercu by sobie powiedział, ja bym tak wobec mojego brata nie postąpił. I też jest, chociaż przykład jest zły, ale przez ostrzeżenie, przez wykazanie tego zła i później jak ta historia się skończyła, o ten tak źle potraktowany stał się potem panem i królem w Egipcie. Jak to warto czasami właśnie poddać się cierpieniu, odrzuceniu, nie stracić wiary, nadziei, nawet gdyby trzeba było latami czekać. I to wszystko wpływało. Albo o Dawidzie sobie poczyta i Betrzebie i też sobie pomyśli, że tak Uriasza by nie potraktował. A w ogóle by w ogóle nawet nie zaczynał z Betrzebą romansować, tak jak Dawidowi się... Jak to może się zapomnieć? O, ktoś jest ważny król i zapomniał się i popełnił taki grzech. A mimo to jest męża według serca Bożego. Czyli jest nadzieja, nawet jak popełnię największy grzech, to jest nadzieja dla mnie. Bo i Dawid popełnił bardzo poważny grzech, a mimo to pokutował znowu. Była pokuta i dzięki tej pokucie wyszedł z tego stanu, chociaż był, znalazł się w bardzo niebezpiecznym miejscu. I to jest właśnie kropienie. To jest kropienie tą wodą oczyszczenia. Ona głównie swoją rolę wypełni wieku tysiąclecia. Kiedy będzie popiół, który już jest, i pełny zestaw wody żywej. Wszystkie antytypy historii Starego Testamentu pokazane w zapisie, jaki wieku tysiąclecia będzie dostępny, jak to się rozgrywało wieku Ewangelii wobec wiernych pokazanych w tych obrazach starotestamentowych. I to popychało ich w kierunku brany, w kierunku pokuty. To było pomocne, żeby w tym stanie pokuty pod tą bramą stać i czekać, aż tą bramę nam otworzą. Bo dzisiaj na wszelkim wykładzie tylko dojdziemy do brany, brama będzie zamknięta i taką ją dzisiaj zostawimy. Bo pokuta nie otworzy nikomu bramy. Ale trzeba najpierw tam dojść. Bo po co komuś otwierać bramę, jak pod bramą nikogo? Wyszedł od wierny, bramę otworzyć? O stop, no co mu będą otwierał bramę? To tylko wyjdą nieproszeni goście, niepożądani. Ale gdyby już kolejka braci na zebranie stała tutaj pod bramą, no to ten, który tutaj zawiaduje, pewnie by tą bramę otworzył, widząc choćby o 6 rano chętnych do wejścia. I co? Możemy robić przerwę? Bo teraz byśmy przeszli do brzytwy, ale myślę, że to jest dobry moment na przerwę, więc dziękuję braterstwu za uwagę. Życzę błogosławieństwa z tej części. Po przerwie będziemy kontynuować dwa ostatnie procesy prowadzące do stanu pokoju.